Poprzednim razem mówiliśmy o powołaniu przez Jezusa pierwszych uczniów Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Mówiliśmy też o rozpoczęciu przez Jezusa aktywnej działalności w Galilei nad jeziorem Genezaret. W końcowej części 4 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Odtąd chodził Jezus po całej Galilei, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym i leczył ludzi z wszelkich chorób i słabości. Wieść o nim rozeszła się po całej prowincji syryjskiej, dlatego przynoszono do niego wszystkich, którzy się źle czuli i cierpieli z powodu różnych chorób i dolegliwości, obłąkanych, epileptyków i sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał. Ciągnęły więc za nim gromady ludzi z Galilei, Dziesięciogrodu, z Jerozolimy i spoza Jordanu. Jezus rozpoczął swą misję w Galilei. Mówiliśmy już wcześniej, jak podatnym gruntem na zasianie Ewangelii była ta część Palestyny. Jezus rozpoczął działalność w synagogach. Synagoga była najważniejszą instytucją społeczną Żydów. Pomiędzy nią a świątynią istniały pewne różnice. Świątynia była tylko jedna w Jerozolimie. Synagogi natomiast były wszędzie, nawet w najmniejszym środowisku żydowskim. Celem świątyni było właściwie wyłącznie składanie ofiar. W synagogach kazano i nauczano. W istocie synagoga była instytucją wychowawczą. Można ją było uważać za religijną wszechnicę, szkołę owych czasów. Jeśli ktoś chciał zaszczepiać jakieś religijne nauki lub idee, to bezsprzecznie powinien rozpocząć od synagogi. Porządek nabożeństwa w synagodze dawał duże szanse nowemu nauczycielowi. Nabożeństwo dzieliło się na trzy części. Pierwsza obejmowała modlitwy, druga – czytanie prawa i proroków. Teksty odczytywali członkowie zgromadzenia. Trzecią część stanowiło przemówienie. Należy tu podkreślić bardzo ważną rzecz. Właściwie nie było osoby wyznaczonej specjalnie do wygłaszania przemówień. Nie istniało tak zwane zawodowe kaznodziejstwo. Przebiegiem nabożeństwa kierował przełożony synagogi i on mógł poprosić jakiegoś wybitnego gościa o wygłoszenie przemówienia. Zasadniczo każdy, kto miał jakieś słowo, mógł podzielić się nim na zgromadzeniu. Oczywiście za zezwoleniem przełożonego synagogi. Tak więc drzwi synagogi i kazalnica synagogalna były otwarte dla Jezusa. Rozpoczął on z tego miejsca, ponieważ tu mógł znaleźć najwięcej słuchaczy o pewnym poziomie religijnym i mógł przemawiać do nich swobodnie. Po przemówieniu następowała chwila rozmowy, zadawanie pytań, dyskusja. Synagoga była więc idealnym miejscem dla zaprezentowania nowej nauki. Poza tym Jezus przybył przecież jako Mesjasz Izraela. Rozpoczął więc swoją działalność od przekazania dobrej nowiny ludowi izraelskiemu. Jezus przemawiał, nauczał, a także uzdrawiał. Nic dziwnego, że wieść o tym, co czynił, rozchodziła się szeroko i ludzie tłumnie zbierali się, by go słuchać, by go zobaczyć, by skorzystać z jego darów łaski. Czytamy, iż wielu ludzi przybywało z Syrii. Syria była wielką prowincją Imperium Rzymskiego, cząstką której była Palestyna. Rozciągała się daleko na północny wschód. Jej centrum było wielkie miasto Damaszek. Do naszych czasów zachowała się jedna z najpiękniejszych legend podana przez Eusebiusza, historyka Kościoła. Opowieść ta mówi o królu Abgarze z Edesy. Był on chory, napisał więc do Jezusa list następującej treści. Abgar, władca Edesy, do Jezusa, najwspanialszego Zbawiciela, który pojawił się w swym kraju, w Jerozolimie. Przysyłam pozdrowienia. Dowiedziałem się o Tobie i o dokonanych przez Ciebie uzdrowieniach bez pomocy lekarstw i ziół. O tym, że jak słyszę, przywracasz wzrok niewidomym, uzdrawiasz chorych, oczyszczasz trędowatych, wyganiasz złe duchy i demony, uzdrawiasz tych, którzy cierpią na choroby przewlekłe, wskrzeszasz martwych. Usłyszawszy to, doszedłem do wniosku, że jedna z dwóch rzeczy może być prawdziwa. Albo jesteś Bogiem, zstąpiłeś z niebios i czynisz te rzeczy, albo też jesteś Synem Boga i możesz to wszystko czynić. Piszę więc do Ciebie i proszę, abyś przybył i uleczył mnie z choroby. Słyszałem, że Żydzi szemrzą przeciw Tobie i zamyślają złe rzeczy. Chcę Ci więc oznajmić, że mam małe, ale piękne miasto, które będzie mogło pomieścić nas obu. Legenda, którą podaje Eusebiusz, głosi, że Jezus odpisał tak: jesteś błogosławiony, że uwierzyłeś we mnie, nawet mnie nie widząc. Napisano o mnie, że ci, którzy nie widzieli mnie, a uwierzyli, będą zbawieni. Co się tyczy Twojej propozycji, abym przybył do Ciebie, to muszę powiedzieć, że mam do spełnienia sprawy, dla których zostałem posłany. Po ich wypełnieniu pójdę do tego, który mnie posłał. Po mym odejściu poślę do Ciebie jednego z uczniów, aby uleczył Twoją chorobę i dał życie Tobie i Twoim bliskim. Legenda podaje dalej, że do Edesy poszedł Tadeusz, który wyleczył króla Abgara. Jest to tylko legenda. Wskazuje jednak ona na to, że nawet w odległej Syrii ludzie słyszeli o Jezusie i z całego serca prosili Go o pomoc, o uzdrowienie. Oczywiście ludzie przybywali również z Galilei. Wieść o Jezusie rozniosła się na południe, do Jerozolimy i do Judei. Przychodzili więc również stamtąd. Przybywali zza Jordanii, którą znano pod nazwą Perei. Przybywali z Dziesięciogrodu. Dziesięciogród był federacją 10 niezależnych miast greckich, które z wyjątkiem Scytopolis mieściły się po drugiej stronie Jordanu. Lista ta podana przez ewangelistę Mateusza z pewnością nie jest pełna. Podane tu krainy wymienione są przykładowo. Do Jezusa ciągnęli ludzie ze wszystkich krańców ziemi, ze wszystkich stron świata. Słowa, które znajdujemy w końcowej części 4 rozdziału Ewangelii Mateusza, mają wielkie znaczenie, gdyż mówią krótko o 3 rodzajach działalności Pana Jezusa. Po pierwsze, Jezus głosił Ewangelię. Jak już stwierdziliśmy, głoszenie, kazanie to zwiastowanie czegoś, co należy uznać za zupełnie pewne. Jezus przyszedł rozwiać ignorancję ludzką, przyszedł przekazać prawdę o Bogu, opowiedzieć o czymś, czego sami byśmy nigdy nie odgadli. Przyszedł, aby położyć kres domysłom, chodzeniu po omacku. Przyszedł ukazać ludziom całą prawdę o Bogu. Po drugie, Jezus nauczał w synagogach. Jaka jest różnica pomiędzy nauczaniem a głoszeniem, kazaniem? Głoszenie to bezkompromisowe zwiastowanie pewnych aksjomatów, prawd. Nauczanie to wyjaśnianie ich znaczenia. Jezus przyszedł skorygować błędne pojęcia. Nieraz człowiek zna prawdę, lecz niewłaściwie ją interpretuje. Zna prawdę, ale wyciąga z niej błędne wnioski. Jezus przyszedł oznajmić ludziom właściwe znaczenie prawd religijnych i moralnych. I po trzecie, Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy tego potrzebowali. Przyszedł zwalczać ludzkie cierpienia. To bardzo ważny moment. Jezus nie zadowolił się przekazywaniem prawdy słowami, lecz wcielał ją w czyn. Znana misjonarka i nauczycielka Florence Alshon powiedziała kiedyś: nie osiąga się ideału bez pracy. Niczego nie możesz nazwać swym ideałem, jeśli go nie realizujesz. Jezus w czynach pomocy i miłosierdzia nadawał realny kształt swojemu nauczaniu. A więc Jezus przyszedł głosić, usuwać ignorancję, nauczać, korygować błędne pojęcia, uzdrawiać, pokonywać cierpienie i ból. I my również winniśmy głosić nasze aksjomaty, nasze prawdy, wyjaśniać zasady wiary i wcielać je w czyn. Do tego zadania powołany jest każdy chrześcijanin, każdy wyznawca i uczeń Jezusa Chrystusa. Następny, 5 rozdział Ewangelii Mateusza przynosi niezwykle obfitą i doniosłą treść. Jest tu zapisany początek kazania na górze, zwanego często konstytucją chrześcijaństwa. Niektórzy uczeni nadają kazaniu na górze inne tytuły, takie jak kompendium doktryny chrześcijańskiej, wielka karta królestwa, manifest królewski. Wszyscy zgadzają się z tym, że kazanie na górze stanowi rdzeń i esencję nauczania Jezusa. Mówimy o kazaniu na górze, jakby to było jedno przemówienie wygłoszone przy jakiejś okazji. Tymczasem istnieje wiele przekonujących przesłanek wskazujących na to, iż kazanie na górze nie było jednym kazaniem, lecz raczej skrótem wszystkich kazań wygłoszonych przez Jezusa. Już wcześniej stwierdziliśmy, że Ewangelia Mateusza jest przede wszystkim księgą dydaktyczną, nauczającą. Charakterystyczne jest w niej to, że Mateusz scala nauczanie Jezusa i podaje je jakby w blokach lekcyjnych. Kazanie na górze nie należy uważać więc za pojedyncze przemówienie wygłoszone przez Jezusa w jednej określonej sytuacji. Jest to raczej skrót, pewnego rodzaju podsumowanie całości jego nauczania przekazywanego uczniom. Uważa się, że po wyborze 12 uczniów Jezus zabrał ich w jakieś zacisze na tydzień lub na dłużej i tam pouczał ich przez cały czas. Podsumowaniem tych pouczeń jest kazanie na górze, które spisał Mateusz. W początkowych słowach 5 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich. W tych krótkich słowach wstępu mamy wyjaśnienie, które ułatwia nam zrozumienie całego kazania na górze. Jezus usiadł i dopiero wtedy rozpoczął nauczać. Kiedy rabin żydowski wygłaszał ważny wykład, wówczas czynił to w pozycji siedzącej. Krótkie, dorywcze instrukcje podawał rabin w pozycji stojącej lub chodził, ale oficjalny wykład zawsze wygłaszał siedząc. Z samego więc faktu, że Jezus usiadł, aby uczyć uczniów, można wywnioskować, iż miał zamiar powiedzieć coś niezwykle ważnego, coś stanowiącego istotę jego nauczania. Ewangelista Mateusz pisze, że Jezus, otworzywszy usta swoje, nauczał. W języku greckim zwrot ten ma podwójne znaczenie. Używa się go dla określenia uroczystej, poważnej i podniosłej wypowiedzi, na przykład w wypadku wygłoszenia orędzia. Zwrot ten zwykle zapowiadał bardzo ważne stwierdzenia. Określenia tego używano również w wypadku, gdy ktoś przed kimś otwierał serce, gdy zwierzał się przed kimś serdecznie. Używano go dla określenia nauczania intymnego, szczerego, niczym nieskrępowanego. Posłużenie się tym określeniem wskazuje więc na to, że materiał zawarty w kazaniu na górze nie jest jakąś przypadkowo wybraną częścią nauczania Jezusa, ale nauką poważną, uroczystą, dotyczącą zagadnień centralnych, podstawowych. Możemy powiedzieć, że nauczając, Jezus otwarł swoje serce i swoją duszę przed ludźmi, którzy mieli zostać Jego uczniami, mieli być bezpośrednimi wykonawcami, kontynuatorami Jego dzieła. Bardzo ważne więc było, aby uczniowie pojęli i zapamiętali słowa Jezusa. Bardzo ważne jest, by i nam zapadły one głęboko w umysły i serca. Kazanie na górze jest niezwykle ważną częścią ewangelijnego przekazu. Jezus nauczał swoich uczniów, przekazywał im najważniejsze prawdy. Musimy zauważyć, że czasownik nauczał w oryginale greckim ma taką formę gramatyczną, że powinien być właściwie przetłumaczony, że Jezus zwykł nauczać swoich uczniów. W ten sposób Mateusz wyraźnie, jak tylko na to pozwala język grecki, daje do zrozumienia, że kazanie na górze nie było jednym kazaniem Jezusa, podanym w określonym czasie przy jednej szczególnej okazji, ale że było to podsumowanie, esencja, jądro tego wszystkiego, czego Jezus nauczał uczniów stale, na co dzień. Mateusz pragnie zwrócić naszą uwagę na to, że jest to oficjalne nauczanie Jezusa, w którym Pan odkrywa całe serce i myśli przed swoimi uczniami, że jest to podsumowanie nauczania, które Jezus podawał codziennie w ścisłym kręgu uczniów. Kazanie na górze nie jest więc niczym innym, jak skondensowanym zapisem wielu godzin serdecznej społeczności pomiędzy uczniami i ich mistrzem. Kazanie na górze rozpoczynają tak zwane błogosławieństwa. Przed rozpoczęciem studium każdego z błogosławieństw zwróćmy uwagę na ważny fakt natury ogólnej. Każde z błogosławieństw ma dokładnie taką samą formę. Jezus nie wypowiedział błogosławieństw po grecku, lecz posługiwał się językiem aramejskim. Była to odmiana języka hebrajskiego, używana wówczas przez Żydów w Palestynie. Język aramejski i hebrajski mają bardzo podobne wyrażenie, wykrzyknik, mający znaczenie o jakże błogosławiony. Na przykład psalm pierwszy, a więc cała księga psalmów, rozpoczyna się od słów: o jakże błogosławiony mąż, który za radą nieprawych nie idzie. W takiej formie Jezus wypowiadał błogosławieństwa. Nie były to zwykłe stwierdzenia, lecz wykrzykniki: o jakże błogosławieni są ubodzy w duchu. To bardzo ważne stwierdzenie. Tego rodzaju interpretacja oznacza, że błogosławieństwa nie są tylko jakimiś pobożnymi nadziejami, oczekiwaniami, radosnymi i mglistymi proroctwami zapowiadającymi przyszły błogostan. Są to raczej gratulacje z powodu tego, co już istnieje. Błogosławieństwo, którym się cieszy chrześcijanin, nie jest czymś, co zostaje odroczone do przyszłego świata chwały. Jest to błogosławieństwo, które istnieje już tutaj i teraz. Nie jest to coś, co chrześcijanin dopiero osiągnie, lecz co już osiągnął. Oczywiście w całej pełni błogosławieństwo to ujawni się w obecności Boga, w Jego Królestwie. Niemniej jednak jest to coś realnego już teraz i tutaj. Błogosławieństwa zdają się wyrażać takie myśli: o jakie to szczęście być chrześcijaninem, o jakaż to radość naśladować Chrystusa, o jakie to szczęście znać Jezusa, naszego Mistrza, Zbawiciela i Pana. W tej formie błogosławieństwa są stwierdzeniem radosnego wzruszenia, promiennej radości, jaką daje chrześcijańskie życie. Drogi przyjacielu, w świetle nauki Jezusa nie do pomyślenia jest, by życie chrześcijanina było ponure i smutne. Powinno ono być czymś fascynującym, czymś radosnym i pięknym. Miejmy nadzieję, że w zrozumieniu i wprowadzeniu w życie tej prawdy pomogą nam nasze wspólne radiowe rozważania poświęcone kazaniu na górze.